Audycja Szukając Słowa Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco w naszym studio witamy księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie.
Proboszcz także parafii Boczki Chełmońskie, diecezja łowicka.
Tak.
Dlatego mówię, że proboszcz, bo jest ksiądz wraz z parafianami, którzy dzisiaj przybyli na taką pielgrzymkę narodową, parafialną, prawda, do Torunia, wraz też z mamą czcigodną księdza doktora i będą brać udział w naszej audycji, znaczy będą deklamować, czytać Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Tytułem wstępu modlitwę do Ducha Świętego sobie teraz zaśpiewamy i też będzie w krótkie wprowadzenie za chwilę do tej właśnie niedzieli.
W związku z zbliżającą się niedzielą i Słowem Bożym, które usłyszymy w Dzień Pański, możemy sobie zadać takie pytanie. Czy umiemy przebaczać? I odpowiedź na to pytanie wydaje się, że no właśnie, jaka? Że pewnie nie do końca, nie zawsze. Bo przebaczenie to niezwykła umiejętność, czy może wręcz dar, albo moralna cnota. Chyba dlatego właśnie z podziwem patrzymy na literackie postaci, które wykazują się tą piękną cechą. Przykładowo Glaukos, przebaczający na płonącym słupie swojemu zdrajcy Chilonowi. Nawet nie miał siły wypowiedzieć owego przebaczam, nie tylko z powodu bólu, zadawanego przez ogień, ale także z tego powodu, że miał oderwany język. Za każdym razem te przykłady są odbiciem jedynego przebaczenia, które dotyka każdego z nas. Przebaczenia, jakiego udziela nam sam Pan Bóg. Ów Ojciec, nasz Ojciec, bogaty w miłosierdzie. I to miłosierdzie, przebaczenie objawił nam przez swojego Syna. Jezus uczy nas tego samego i pozostawia nam to jako warunek, byśmy mogli korzystać z tej Bożej łaskawości. Znamy te słowa. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wydaje się to takie proste, takie oczywiste, a jednak przebaczamy, ale nie do końca, nie zawsze. I zbliżająca się niedziela, która jest wielkim wezwaniem do przebaczenia, pozostaje dla nas zachętą, abyśmy umieli przebaczać, ale jednocześnie dokonali także refleksji nad sobą, jak właśnie przebaczamy drugiemu człowiekowi. Pierwsze niedzielne czytanie jest zaczerpnięte z Księgi Mądrości Syracha. Zachęcam do tego, abyśmy otworzyli Pismo Święte. Księga Mądrości Syracha, rozdział 27, wersety od 30 do 28 rozdziału, werset 7. Księga Syracha, 27:30 do 28:7.
Czytanie z Mądrości Syracha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy będziesz błagać, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym. Jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzieć, o rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego, o przymierzu najwyższego i daruj obrazem. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Gdybyśmy nie wiedzieli, skąd zaczerpnięte jest pierwsze czytanie, to, które usłyszymy w niedzielę, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to swoisty komentarz do modlitwy Ojcze Nasz. Bo przecież, czy tak nie jest w przypadku tych słów? Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Przecież my w bardzo podobny sposób mówimy to w naszej codziennej modlitwie, w przywołanych już we wprowadzeniu słowach odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jednak pierwsze czytanie powstało na prawie 200 lecia przed Panem Jezusem, przed czasami Pana Jezusa. Na 200 lecia, czy może nawet mniej więcej na 200 lat, przed napisaniem Ewangelii według świętego Mateusza. Mędrzec Syrach to wspaniały nauczyciel, pedagog, który, tak jak to słyszeliśmy w tym czytaniu, powtarza pewną myśl, wyrażając ją w różnej formie, w różnych słowach. Powtarza, żeby ona zapadła głęboko w pamięci, więcej, głęboko w sercu jego słuchacza, jego, do którego zwraca się jako do swojego ucznia. I tutaj tym motywem, tym wezwaniem jest przebaczenie. Mędrzec Syrach jednocześnie pokazuje, jak okropne jest życie człowieka trwającego w złości, w gniewie, w nienawiści. A więc jak okropne jest życie człowieka żyjącego bez przebaczenia, który nie umie przebaczać. I mędrzec Syrach rzeczywiście jako dobry nauczyciel, mądry pedagog, kieruje nasze spojrzenie nie tylko w te relacje społeczne na zasadzie naszego ukierunkowania nas na naszego bliźniego, naszego brata, siostrę, sąsiada, zwłaszcza tego, z którym żyjemy w sposób zwaśniony, ale kieruje także na nasz wzrok ku przyszłości. W końcowych słowach niedzielnego pierwszego czytania słyszeliśmy: pamiętaj o rzeczach ostatecznych, przestań nienawidzić. Pamiętaj o rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. A więc mędrzec wskazuje, trzeba dobrze, umiejętnie wykorzystać ten czas, który jest nam dany teraz tutaj na ziemi. Bo jako tylko żyjący możemy i wzajemnie sobie przebaczać winy, obdarzać się wzajemnie miłością i zachowywać przykazania. A Paweł Apostoł mówi wprost, że miłość jest najdoskonalszym wypełnieniem prawa. Od czego więc zaczynamy miłowanie drugiego człowieka? Od przebaczenia. Bo oczywiście jesteśmy ludźmi i w naszych relacjach, trzeba to powiedzieć wprost, zdarzają się pewne jakieś napięcia, nieporozumienia, więcej nawet przykrości. I może to powodować pewien uraz, a nawet zamknięcie się, czy mogę, że nawet taka sytuacja doprowadzić do gniewu, a nawet nienawiści. Musimy umieć to zwalczyć, pokonać w sobie. Już w niedzielnej liturgii słowa jesteśmy wezwani do tego w pierwszym czytaniu, a więc od samego początku. Do tego nas wzywa ten mądry nauczyciel, mędrzec Syrach. Zatem powtórzmy jeszcze te najważniejsze słowa. Słowa będące zapowiedzią modlitwy pańskiej, modlitwy, którą odmawiamy my wszyscy jako jedna wielka Boża rodzina. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Bo przecież czy nie prosimy, czy nie błagamy Boga, aby przebaczył nam grzechy? Rzadko w naszych audycjach, tych audycjach biblijnych, w audycji Szukając Słowa pojawia się psalm, refleksja nad psalmem, ale dziś zatrzymamy się nad bardzo pięknym psalmem. Jest to psalm 103. W ramach liturgii usłyszymy jego fragmenty, które za chwilę zostaną odczytane. Psalm 103 możemy odnaleźć w Piśmie Świętym. To pozwoli nam śledzić ten piękny tekst. A już teraz zapowiem, że ten psalm jest hymnem pochwalnym na cześć Bożego miłosierdzia.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja Pana, nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według winy naszych nam nie odpłaca. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Te piękne dźwięki wprowadziły nas w medytację nad psalmem. Tak jak powiedziałem, psalm 103 jest wspaniałym hymnem na cześć Bożego miłosierdzia. Psalmy to jakby streszczenie całej Biblii. Gdy bierzemy Pismo Święte do ręki, Biblię Starego i Nowego Testamentu, widzimy, że psalmy znajdują się w centralnej, mniej więcej w centralnej części tej wielkiej i świętej księgi. W centralnej części, a zatem możemy powiedzieć, że znajdują się tak jakby w samym sercu Pisma Świętego. I w tym sercu odnajdujemy właśnie ten tekst, psalm 103, który jakby werset po wersecie, słowo po słowie odsłania głębie Bożego miłosierdzia. Widać to już od drugiej zwrotki odczytanego psalmu. Zwróćmy uwagę, jak można powiedzieć, dozuje pewne napięcie, czy objawia Boże miłosierdzie psalmista. On odpuszcza wszystkie twoje winy. Wiadomo, Bóg odpuszcza nam winy, ale człowiek oczekuje czegoś więcej. I psalmista dodaje, leczy wszystkie choroby, a przecież modlimy się, jakże czasami długo, czasami całe lata, o uzdrowienie z chorób, nas samych, czy też naszych bliskich. Ale gdy to z tej choroby zostaniemy uwolnieni, gdy otrzymamy zdrowie, to pragniemy, aby ono utrzymywało się jak najdłużej, abyśmy pozostawali przy życiu. I właśnie to jest myśl, następna myśl psalmisty. On twoje życie ratuje od zguby i w końcu to największe szczęście, jakie człowiek może doznać od Boga. Obdarza cię łaską i zmiłowaniem. I właściwie tak można by było przejść przez każdy werset tego pięknego psalmu. Również psalmista wykorzystuje świat przyrody, aby ukazać ogrom Bożego miłosierdzia. To z kolei czwarta, ostatnia zwrotka niedzielnego psalmu. Być może, że właśnie psalmista siedział gdzieś pośród wspaniałego krajobrazu, przyglądał się, podziwiał piękno przyrody i to pobudziło go do wysławiania Bożego miłosierdzia. Przykładowo, bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana. To znaczy, jak wielka? Nieskończona. Bo przecież nie tylko, że nieba nie umiemy sięgnąć, nie możemy sięgnąć, ale przecież nie umiemy nawet określić odległości. Zarówno my, jak i ci, którzy żyli w starożytnych czasach, pomiędzy niebem a ziemią. Dalej mówi psalmista, jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuną nasze winy. To znaczy, tak daleko, jak możemy spojrzeć, jak możemy sięgnąć wzrokiem, Bóg oddala od nas naszą nieprawość. A to wszystko dlatego, że jest Bogiem bogatym w miłosierdzie. I ten ogrom miłosierdzia to oddalanie grzechów, zmiłowanie to przywracanie do zdrowia, ratowanie od zguby, jest dla psalmisty okazją, by błogosławić Boga, by sławić tego, który jest rzeczywiście w pełni miłosierdziem, miłosierny. Początek tego niedzielnego psalmu, błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego, błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach, jest zapowiedzią wspaniałego Magnificat Maryi, która również będzie błogosławiła Boga i za miłosierdzie, i za wielkie rzeczy, które dokonał w jej życiu. Przechodzimy do drugiego czytania niedzielnego. Drugie niedzielne czytanie to fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. List świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 14, wersety od 7 do 9.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie. I nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak i nad żywymi. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Paweł Apostoł kieruje swój list, którego fragment słyszeliśmy, do wspólnoty Kościoła w Rzymie, do Rzymian, do chrześcijan w tym wielkim mieście. I Rzymianie oczywiście byli bardzo dumni ze swego pochodzenia, to, że zajmują właśnie to miejsce, stolicę wielkiego imperium, które rozrastało się z marzeniami, by objąć cały ówczesny znany świat. I co mówi Rzymianom? Przekonanym o własnej wielkości, dumnych ze swojej potęgi militarnej, dumnych ze swojego prawa, które się stało przecież czymś wzorcowym dla całej cywilizowanej Europy, dumnym ze swojej literatury, poezji, sztuki, także i filozofii. Otóż Paweł Apostoł mówi krótko: nikt z nas nie żyje dla siebie. Nikt nie umiera dla siebie. A więc możemy powiedzieć w pierwszym odczuciu, że Paweł Apostoł niejako przywołuje do porządku myśl Rzymian, ich dumne przekonanie o własnej wielkości. Chce, żeby zerwali z jakimś własnym egoizmem, pychą, wyniosłością, a zwrócili swój wzrok ku prawdzie. Właśnie, ku prawdzie, ponieważ prawdą jest, że naprawdę nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Paweł dodaje: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana, czy też inaczej, jak to będzie właśnie wyrażone na innym miejscu Pisma Świętego, na przykład w psalmach, jesteśmy w ręku Pana. A my tak bardzo, właśnie jak starożytni Rzymianie, zapominamy o tym. Wydaje nam się, że życie jest jakąś naszą bezwzględną własnością i my sami możemy o tym decydować. Więcej. Wydaje nam się w swojej wielkości, w swojej pysze, że nie tylko nasze życie należy do nas, jest naszą własnością, ale i wydaje nam się, że możemy decydować o życiu innych. Stąd właśnie wynika dramat zabijanych dzieci, dzieci nienarodzonych, bo wydaje się kobiecie, że życie, że jej życie, ale także życie jej dziecka jest jej własnością. Nikt z nas nie żyje dla siebie. Bo życie otrzymaliśmy od Boga przez swoich rodziców. Ale Paweł Apostoł także kieruje, podobnie jak mędrzec Syrach w pierwszym niedzielnym czytaniu, nasz wzrok ku przyszłości. Nie tylko na chwilę obecną, teraźniejszość czy przeszłość, ale mówi o tym, co nas czeka. Mówi bowiem o naszej śmierci. Jeżeli umieramy, również nie umieramy dla siebie, bowiem i w śmierci należymy do Pana. Właśnie, a skoro tak, to znaczy, że staniemy przed Nim na sądzie, który nas czeka. Na tym sądzie spełni się to, o czym mówi Paweł Apostoł w niedzielnym drugim czytaniu, że Chrystus zapanuje tak nad umarłymi, jak i nad żywymi. Życie jest pięknym darem i musimy, a skoro jest darem, musimy umieć za nie dziękować swoim rodzicom, ale nade wszystko Panu Bogu, naszemu Stwórcy. I odczytamy niedzielną Ewangelię. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 18, wersety od 21 do 35. Ewangelia według świętego Mateusza, 18, od 21 do 35. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Lecz współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. W niedzielnej Ewangelii uderza nas wielka dysproporcja między przywołanymi obrazami. Po pierwsze, różnica pomiędzy Piotrowym 7 a Jezusowym 77 razy. W tym przypadku nie jest to proste arytmetyczne zwielokrotnienie. Piotr, który zadaje pytanie swojemu mistrzowi, po czym tak na dobrą sprawę sam sobie udziela odpowiedzi, bez wątpienia nie odwołuje się do symboliki tej liczby. Siedem bowiem w Biblii oznacza pełnię, a przynajmniej całość. Przykładowo, w Starym Testamencie, jak czytamy w Księdze Kapłańskiej, siedmiokrotne pokropienie ofiary krwią oznaczało całkowite jej oczyszczenie. Dalej, 3 i 4, czyli razem 7, zbrodni obcych narodów ściągało na nie karę ognia pożerającego, zgodnie z zapowiedziami proroka Amosa. 7 oczu, bardzo niezwykły obraz. 7 oczu Pana zastępów obejmuje swoim spojrzeniem całą ziemię. Podobnie jest i w Nowym Testamencie. Baranek, czyli Chrystus, ma 7 oczu, którymi są 7 duchów Boga wysłanych na ziemi. Jeżeli więc Piotr użyłby w swojej własnej odpowiedzi tej liczby w takim znaczeniu, oznaczałoby w konsekwencji, że należy przebaczać w sposób pełny, czyli zawsze. Jednak wydaje się, że Piotr ma na myśli dokładne, skrupulatne obliczanie raz, drugi, trzeci, aż do 7, że ta liczba 7 stanowiłaby jakąś zaporę, już nie dającej żadnej możliwości w przebaczeniu. Jezus odpowiada bardzo jednoznacznie. Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Na marginesie pozostańmy na razie przy tym dobrze znanym nam tłumaczeniu 77 razy, ponieważ tak naprawdę tekst biblijny pod tym względem jest o wiele bogatszy, ale o tym za moment. Ta odpowiedź ma również swój symboliczny wymiar. Liczba 77 przywodzi na myśl starodawną pieśń Lameka, zapisaną w Starym Testamencie w 4 rozdziale Księgi Rodzaju. Być może, że jest to jeden ze starszych fragmentów Pisma Świętego. Czytamy tam: jeżeli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. W Jezusowej aluzji niepohamowana zemsta ma zastąpić nieograniczone przebaczenie, miłosierdzie bez końca i bez wyjątków, obejmujące także takie osoby jak Lamek, pełne gniewu, nienawiści i zacietrzewienia. Powiedziałem, że jest jednak jeszcze inna możliwość przetłumaczenia tutaj tekstu greckiego, użytego tutaj wyrażenia hebdomen kontakis hepta. Nie tyle tak naprawdę tekst grecki mówi o 77 razy, ale w sposób właściwszy ten tekst należy przetłumaczyć 70 razy po 7. Otrzymujemy więc ile? 490 razy. I w tym przypadku już jest niemożliwe żadne skrupulatne obliczenie. 70 razy po 7. A więc właśnie Jezus pomnaża i zwielokrotnia tę liczbę świadczącą o pełni, o doskonałości. I warto właśnie zwrócić w nowych przekładach uwagę na to miejsce, by wydobyć właściwe jego znaczenie. To pierwsza dysproporcja w odczytanej Ewangelii. A teraz przejdźmy do przypowieści. Tu również występuje wielka, ogromna dysproporcja, która ma uzmysłowić konieczność przebaczania, ponieważ tylko w ten sposób korzysta się z tego samego daru. Uwidacznia się ona w wysokości długów. Tak jak słyszeliśmy, pierwszy z dłużników jest winien swojemu wierzycielowi 10 tysięcy talentów, a ów drugi jest winien 100 denarów. I to nie swojemu panu, tylko właśnie owemu dłużnikowi. Trudno sobie wyobrazić różnicę między tymi kwotami, ale spróbuję to przedstawić w możliwie jakiś praktyczny, plastyczny sposób, także i przeliczając na dzisiejsze nasze realia. Mowa jest o 10 tysiącach talentów. Otóż jeden srebrny talent był równy, uwaga, 6 tysiącom denarów. A więc w Ewangelii jest mowa o 60 milionach denarów, to właśnie owe 10 tysięcy talentów, i mowa o 100 denarach. Jeden denar stanowił dniówkę, czyli dzienne wynagrodzenie za pracę rolnika. Pierwszy sługa, zatrzymując się na kartach Ewangelii, zatrzymując się na tej przypowieści, skoro zobowiązałby się do oddania całej kwoty, musiałby pracować blisko 200 tysięcy lat. Widzimy, jakich ogromnych sum, jakiego obrazu używa tutaj Pan Jezus. Musiałby pracować blisko 200 tysięcy lat przy założeniu, że każdą dniówkę będzie w całości odkładał na spłatę długu. Widzimy, że to jest absolutnie niemożliwe. Już nie tylko przez długość naszego życia tutaj na ziemi, ale także niemożliwe chociażby poprzez to, że każdy zarobiony pieniądz odkładać na spłatę długu. Przecież trzeba z czegoś żyć. Spróbujmy sobie tę kwotę wyobrazić jeszcze w inny sposób. Sługa zobowiązuje się do oddania, a więc musiałby tę kwotę, ten majątek, trudno nawet powiedzieć to, majątek jest tutaj za małym słowem, ten ogrom pieniędzy dostarczyć swojemu panu. Samo przywiezienie byłoby bardzo trudne. Jeden talent równał się około 30 kilogramom srebra. To tak zwany mały talent. Jeżeli był to tak zwany talent królewski, czyli talent duży, to wynosił on nawet 60 kilogramów. A zatem 10 tysięcy razy 60, czy też względnie 30. Przywiezienie tak ogromnego ładunku, około 300 ton, wymagało całych taborów wozów, czy patrząc z dzisiejszej perspektywy, szeregu wagonów i tirów. Natomiast drugi sługa, winny 100 denarów, czyli 100 monet, 100 pieniążków, na spłatę długu musiałby pracować nieco więcej niż 3 miesiące, a sam dług mógłby przynieść w sakiewce przywieszonej do pasa. To jest właśnie ta różnica, to jest to napięcie w dzisiejszej przypowieści. Widać więc, że nie tylko o dysproporcje tutaj chodzi. Jezus, zestawiając tak odmienne sumy, tak zupełnie nieprzystające do siebie, pokazuje niemożność spłaty pierwszego długu i zarazem realność spłaty tego drugiego. A co się dzieje w Ewangelii? Otóż paradoksalnie właśnie ta pierwsza suma jest podarowana, ta niebotyczna suma, podczas gdy 100 pieniążków, 100 denarów zostaje za wszelką cenę wymuszone, czy wręcz wyciśnięte, łącznie z wyegzekwowaniem kary więzienia. Jezusowa przypowieść pokazuje nie tylko dysproporcję wielkości zaciągniętego długu, ale także dysproporcję w jego anulowaniu, czyli w przebaczeniu. Ten niewypłacalny dłużnik, którego zadłużenie przekraczało sumę bogactw niejednego ówczesnego królestwa, zostaje w nieoczekiwany sposób ułaskawiony przez swojego pana. Groźba sprzedaży wraz z całą rodziną została w jednym momencie szczodrobliwie oddalona. Stało się to jedynie na prośbę owego sługi i obietnicę, zupełnie nie mającą żadnego pokrycia, że zostanie to wszystko spłacone. I to niewyobrażalne miłosierdzie wyraźnie podpowiada nam, kto jest owym panem z przypowieści. Moi drodzy, żaden właściciel, żaden pan, król tego świata nie jest nie tyle hojny, ale i tyle bogaty, by zrezygnować z sumy idącej w miliardy, przeliczając na dzisiejsze pieniądze. Taki dług może darować jedynie Bóg. Nie chodzi więc w tej przypowieści o talenty, czyli jednostkę wagową srebra, ale chodzi o talenty naszego zła. Nie chodzi o setki milionów pieniędzy, ale o setki milionów naszych grzechów. Nie chodzi o ciężar długu, ale o ciężar naszych grzechów. Pan Bóg, jeżeli prosimy Go o miłosierdzie, daruje nam karę i przebacza. Dlaczego? Bo jest Bogiem bogatym w miłosierdzie. I w życiu, jak mówi Paweł Apostoł w tym niedzielnym pierwszym czytaniu, w drugim czytaniu, i w śmierci, należymy do Pana. Jesteśmy Jego własnością i to już Bogu wystarcza. On tak bardzo nas umiłował, że chce mieć nas jako ludzi wolnych, a nie dłużników i niewolników. Dlatego, jak mówi Paweł Apostoł na innym miejscu w liście do Kolosan, skreślił nasz zapis dłużny. Bóg, bogaty w miłosierdzie, dokonał tego, wydając za nas swojego Syna, który umarł i powrócił do życia, by zapanować, jak to słyszeliśmy w drugim czytaniu, tak nad żywymi, jak i umarłymi. To jest głębia Bożego miłosierdzia. To jest przebaczenie, z którego my korzystamy. I teraz, czyż nie powinno wywołać w nas przerażenia to, że my nie umiemy przebaczyć drugiemu człowiekowi, który jest nam winien tak niewiele? I oczywiście nie o długu mówię, ale czy nie powinniśmy wybaczać sobie tych wszystkich przykrości, waśni, sporów, czy wręcz nienawiści i gniewu? Bo przecież to jest niewspółmiernie mniejsze od tego, co stanowi nasz zapis dłużny wobec Pana Boga.
Panie, popatrz codziennie, mylę drogi. Trzymam w ręku kamień, by nim rzucić. I nie rzucam, bo grzech mój przypomniałeś. I uciekam, choć lepiej było wrócić. Podaruj mi, Panie, słowa, które da dawałeś Magdalenie. Podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Ona jedna, wzgardzona Magdalena, w swojej prawdzie przed Tobą, Panie, stała. Ona jedna, przez wszystkich potępiona, dar największy od Ciebie otrzymała. Podaruj, podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie. Podaruj, podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Panie, popatrz, dziś zginam swe kolana.
Szukając Słowa Bożego, ksiądz doktor Mariusz Majdziński jest w naszym studio i rozmawiamy po już komentarzu do czytań i do Ewangelii na najbliższą niedzielę. Zapraszamy Państwa do udziału w naszej audycji. Telefon dla Polski Północnej 56 655 23 55 56 655 23 56, dla Polski Południowej, dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66.
Podaruj, podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Podaruj, podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie.
Mamy telefony, bardzo prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja najserdeczniej chcę podziękować księdzu doktorowi Szmajdzińskiemu za tak piękne, tak dobitne przekazanie nam niedzielnego Słowa Bożego. Bardzo serdecznie dziękuję. Teresa z Łaskowic.
A jakieś pytanie, Pani Tereso?
Mówię Teresa z Łaskowic.
Aha, Teresa z Łaskowic. To tylko podziękowanie. Rzeczywiście dziękujemy.
Tak, temu służy ta cotygodniowa audycja Szukając Słowa, że ona ma nam pomóc zrozumieć niedzielne Słowo Boże i cieszymy się, że właśnie trafia do Was jako do słuchaczy.
A jeszcze sobie warto powtórzyć w niedzielę po 8, prawda? Przed pójściem może na sumę czy na inną mszę.
Tak, bo audycja jest powtarzana
jeszcze
w niedzielę.
Ta część egzegetyczna. Jest telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże księdzu profesorowi i Bóg zapłać. I tak, ja uważam, że przebaczenie jest procesem, w którym człowiek stopniowo dojrzewa. I dojrzewanie może mieć przebieg owocny, jeśli uświadamiam sobie, że ja nie potrafię przebaczyć o własnych siłach. Dlatego powinienem poszukać źródła tej siły, która uzdolni mnie do przebaczenia. No i wiadomo, że jest nią Bóg, który pozwala się znaleźć tym, którzy go szukają. Na tej drodze poszukiwania mogą się jednak zdarzyć bolesne potknięcia, a jednym z nich jest, czy nawet są, niedostatki zdrowotne, które są wykwitem sfery psychicznej, która jest obciążona ciężarem nieprzebaczenia. Dlatego ważnym odkryciem jest świadomość, że przebaczenie jest źródłem uzdrowienia. Czasem zauważamy, że nauka kosztuje, a można by tego wszystkiego uniknąć, gdyby nasze serce otworzyło się na światło Słowa Bożego, które w tej sprawie wypowiada się bardzo jasno, że przebaczenie decyduje o jakości naszego życia, bo człowiek uzyskuje przebaczenie w tym momencie, Bóg przebacza, no tak i my. I przez fakt nieprzebaczenia odgradzamy się od Boga, od Jego miłości, która jest najlepszym przewodnikiem człowieka, ponieważ wyposaża człowieka w odwagę, a ta z kolei prowadzi człowieka do wolności. I konkludując, przebaczenie jest tak ważne, że dobrze jest prosić Boga o uzdolnienie do przebaczenia niejako z góry, na kredyt, że proszę Cię, Panie, o to, że każda rzecz, która mi się zdarzy, żebym ja jej nie rozważał. Ja mam z góry, bez jakiegokolwiek zastanawiania się, przebaczać. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, Panie Pawle. To Pan Paweł jest takim stałym słuchaczem i często tutaj łączy się telefonicznie ze studiem, ale no, proszę wybaczyć, było tu pewne jednak napięcie zbytnie, psychologizowanie przebaczenia. Pan powiedział, że przebaczenie jest procesem. Oczywiście, patrząc z ludzkiego punktu widzenia, jest procesem. Natomiast gdyby miało być to tak samo wyglądać ze strony Pana Boga, gdyby był to proces, to jak długo musielibyśmy czekać po pierwsze na przebaczenie. Poza tym należy to wykluczyć, bo proces zakłada przejście ze stanu gorszego, słabszego, w lepszy, w silniejszy, w doskonalszy. A jeżeli chodzi o przebaczenie, na kartach Ewangelii, ale nawet już w Starym Testamencie, jesteśmy wezwani do tego, abyśmy w przebaczaniu byli naśladowcami Pana Boga, który przebacza nam, mówiąc naszym językiem, błyskawicznie, w jednym momencie, to znaczy wtedy, kiedy ja się do Niego zwracam z pokorną prośbą, kiedy żałuję i proszę o przebaczenie. To przecież dobrze uwidacznia się podczas spowiedzi. Spowiedź nie jest procesem. Jeżeli wyznam swoje grzechy, procesem jakimś rozwojowym, dojrzewającym. Jeżeli wyznam swoje grzechy, żałuję za nie, otrzymuję, postanawiam poprawę, otrzymuję rozgrzeszenie. I jesteśmy wezwani właśnie do tego, byśmy tak przebaczali drugiemu człowiekowi, sobie nawzajem. Nie na zasadzie procesu, nie na zasadzie rozwoju. Oczywiście było bardzo tutaj cenne spostrzeżenie Pana Pawła, że przebaczenie jest nośnikiem uzdrowienia. Oczywiście. I ona poprawia nasze relacje. To już jest uzdrowienie w wymiarze społecznym. Ale na pewno dla nas także i w wymiarze duchowym, jeżeli umiemy przebaczać, bez wątpienia wtedy doświadczamy łaski Bożej. Tu nie chodzi już tylko o komfort lepszego samopoczucia, ale także o to, że jako naśladowcy Pana Boga, jako naśladowcy Chrystusa, w pełni stajemy się Jego dziećmi. Więc tu zwracam uwagę na te pewne niebezpieczeństwa, jakie mogą być w rozumieniu przebaczenia jako procesu.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do rozmów.
Jest Pan na antenie, bardzo prosimy. Tylko radio przyciszamy, dobrze?
Tak, już ciszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Witek z Dolnego Śląska. Temu panu, który powiedział, że przebaczenie jest procesem, chyba chodziło trochę o coś innego. Zaraz ja może konkretnie powiem. Kiedyś zdarzyło się, że pewien człowiek skrzywdził mego syna i mimo, że wewnętrznie mu przebaczyłem, to jakoś siedziało we mnie kilka lat. Po prostu no ten proces, mimo że chciałem całkowicie to wyrzucić, to jednak jakoś to się działo. I myślę, że tutaj, to znaczy prosiłbym o również jakąś taką informację, co to znaczy do końca przebaczyć. Bo mimo, że mówię, ja w tym swoim przypadku chciałem to i mimo, że to przy spowiedzi było, to jednak coś tam wewnętrznie się działo. I to jest chyba ten proces, to z upływem czasu minęło. To tylko tak. Tyle chciałem tak. Zauważyć.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Panie Witoldzie, przypomnę początkowe słowa dzisiejszej katechezy, dzisiejszego rozważania, tak jak rozpocząłem tę audycję. Czy umiemy przebaczać? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista i tutaj celowo nieco zawiesiłem głos i dodałem, że nie do końca, nie zawsze. Bo umiejmy odróżnić przebaczenie, które rzeczywiście przebiega procesowo, ale starają się odsunąć ten aspekt. Ono przebiega procesowo wtedy, gdy spróbujemy się zmierzyć z przebaczeniem, bo przebaczenie jest bardzo trudną sztuką, jedynie o własnych siłach, czyli jedynie po ludzku. By umieć przebaczać w taki sposób, w jaki jesteśmy do tego wezwani, czyli umieć przebaczać tak jak Bóg, to trzeba prosić Boga o tę łaskę. Czyli tu już nie jest nasza wytrwałość, jakiś proces rozwojowy, czy proces dojrzewający do przebaczenia, ale łaska, czyli Boży dar, dzięki któremu przebaczymy. Oczywiście, miejmy świadomość, przebaczenie to nie jest jakaś emocjonalna czy społeczna amnezja, że od razu także zapomnimy o wyrządzonej nam czy naszym bliskim krzywdzie. Właśnie przy pamiętaniu, co złego doświadczyliśmy ze strony drugiego człowieka, dzięki łasce Bożej umiemy przebaczać. I to jest dar Pana Boga. I o przebaczenie, tak jak o wiarę, trzeba się modlić, bo przebaczenie jest pierwszym krokiem do miłości, a więc do naszej doskonałości.
Dziękujemy, mamy telefon. Kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria.
Dzień dobry, witam serdecznie. Szczęść Boże, Halina z Gdańska. Chcę potwierdzić też te słowa, które w tej chwili wsłuchiwałam się, że jest to dar Boga, jeżeli chodzi o przebaczenie, ponieważ sama doświadczyłam najgorszej rzeczy, jaką może spotkać człowieka, kobietę, matkę. Straciłam dziecko, jedyne dziecko przez człowieka, do którego nie poczułam nawet przez chwilę nienawiści. I myślę, że to jest nadzwyczajny dar od Boga, który nawet nie zdążyłam poprosić. I na odwrót do tego Pana, który się wypowiadał, wręcz wsłuchiwałam się w siebie i próbowałam go nienawidzić. Nie udawało się to. Więc myślę, że to jest największe świadectwo na istnienie Boga, na łaskę i na to, że On jest z nami. Trzęsie mi się trochę głos, ale jest to niezwykłe doświadczenie.
To zatrzymajmy się. Zatrzymam Panią na antenie, bardzo proszę, przy telefonie, dobrze? No właśnie, po ludzku samej
nie ma szans.
Nie ma szans.
Niezrozumiana przez ludzi, nastawiona na krytykę, której się kompletnie nie boję, ponieważ cały czas wspiera mnie wiadomo kto.
Tak, Pan Bóg.
Pan Bóg.
Oczywiście. I bardzo dziękuję, bo to niezwykle cenne nie tylko do powiedzenia, ale nade wszystko świadectwo. Prawda? Być może, że w ludzkim rozumieniu, właśnie to już tak trochę te słowo powtarzam często, ale w tym procesowym z biegiem lat kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu, a może nawet i nigdy do końca życia, by to nie nastąpiło. Z chwilą, kiedy otrzymujemy łaskę Pana Boga, umiemy przebaczyć tak, jak jest nam przebaczone, prawda?
Dokładnie, odważyłam się zadzwonić, dlatego żeby dać jednak ludziom nadzieję. Nie bójmy się ludziom przebaczać, to naprawdę uzdrawia nasze życie i otwiera przede wszystkim życie te wieczne. Drogę tak. Do życia wiecznego.
Drogę do życia wiecznego, tak. To, o czym właśnie mówi mędrzec Syrach w tym niedzielnym pierwszym czytaniu.
Dziękuję pięknie.
Bardzo pięknie dziękujemy Pani Halino. Przepiękne świadectwo. Chyba najcenniejszy głos w całej audycji.
I mamy kolejny telefon. Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wychowamy.
Dariusz z Zamościa. Proszę Ojca, dzisiaj katecheza o przebaczeniu, prawda? I o doskonałości przebaczenia. O doskonałości przebaczenia. Dlatego, że tutaj, prawda, słuchając tych słów, można sobie wziąć do serca to, że, prawda, że dłużnik był winien temu człowiekowi 100 denarów jedynie. 100 denarów to jest taka symboliczna suma jakby doskonałości, ale tylko ludzkiej. A 10 tysięcy talentów, 1000 już oznacza bardzo dużą doskonałość, ogromną, a 10 tysięcy talentów mogłoby oznaczać, i nawet oznacza, nieskończoność i doskonałość Boga. To jest 1000 razy 10, to jest coś, co jest nieskończonego. I dlatego w przebaczeniu winniśmy być przebaczeniem w mocy Boga, co jest zaraz niemożliwe. To Bóg nam przebacza właśnie swoją mocą. I tutaj, że mamy wybaczać 77 razy, to też jest ta ludzka właśnie doskonałość, że Jezus Chrystus mówił, że bądźcie prawi, prawda? Bądźcie prawi. Te 7 razy to jest ta doskonałość, to jest te mazli, to razem, ta jedność, to amen w prawości. A 77 razy to znaczy nie tylko będziesz w prawości, ale będziesz wszedł za radą Jezusa Chrystusa i będziesz doskonały jak Ojciec w niebie.
Tak. Tak, tylko jeszcze też zwracam uwagę, oczywiście to 77 razy, tak się to pojawia w tłumaczeniach najczęściej, nie tylko zresztą na język polski, ale przypomnę i zwrócę na to uwagę, że właściwy sens użytego tutaj wyrażenia zapisanego w języku greckim, język grecki jest językiem oryginalnym Nowego Testamentu, wypowiedzi Pana Jezusa ma sens 70 razy po 7. Hebdomenkontakis hepta, czyli właśnie 490 razy, a więc już bez, powiedzielibyśmy, obliczania, bez pamięci, na zawsze.
Dziękujemy. Kolejny głos, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Małgorzata ze Stanów Zjednoczonych, z New Jersey.
Witamy.
Pięknie.
Chciałam się dołączyć i podziękować serdecznie za te przepiękne rozważania. I właśnie o tym przebaczeniu chciałam powiedzieć, że jest to ogromna łaska, jaką się dostaje od Boga i za darmo. Dlatego musimy z niej korzystać. Ja kiedyś przeszłam takie doświadczenie w kościele. To się stało 13 grudnia. No właśnie 2013 roku i jak przyjechałam do domu, ręka mi się pośliznęła i napisałam, jeżeli można przeczytać właśnie o tym wydarzeniu.
Niezbyt długa. Pamiętasz? To tak, słuchamy.
Pamiętasz wtedy, Mateńko miła, jakżeś mnie swoim płaszczem okryła i złość tej duszy, jakżeś w mej duszy w miłość zmieniła. Godzinę łaski Twojej, Maryjo, kiedym klęczała i smutek czuła i tak żarliwie Ciebie prosiłam, abyś ode mnie to oddaliła. Ty mnie, o Pani, w tym usłyszałaś i w serce moje miłość rozlałaś, że kiedy wstałam i rozmawiałam, to Twą miłością, Matko, tryskałam. Dałaś mi pokój i wiarę w Ciebie, bo tak naprawdę bez Twej, Mateczko, wtedy pomocy nie podołałabym, aby to przyjąć w takiej pokorze. Bo ludzkim umysłem nie szło to pojąć, jak tyle złości w tej chorej duszy było, o Matko, jak grom katuszy. Gdybyś mi łaski tamtej nie dała, ja bym po prostu nie podołała trwać tak w miłości i w tej pokorze. O, jak Ci bardzo dziękuję, Boże, żeś mi tam zesłał Mateńkę Twoją, która mnie wtedy płaszczem okryła i złość tej duszy, chociaż raniła, w mym sercu, Matko, w miłość zmieniła.
Bóg zapłać.
Serdeczne za to świadectwo wyrażone w tak pięknej, poetyckiej formie i cieszymy się, że łączymy się także z słuchaczami za oceanu.
Pięknie, mamy telefon, bardzo prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy, proszę bardzo.
Ja tylko chciałem zacytować fragment Ewangelii. Myślę, że ksiądz proboszcz będzie wiedział, o co mi chodzi. Mogę?
Ale w Ewangelii na najbliższą niedzielę, czy jak?
Na temat przebaczenia.
No to słuchamy.
Tylko jakby pan wyraźniej mówił, bo słabo słychać.
Ja mam kłopot z takim cytatem z Ewangelii. Otóż Pan Jezus powiedział w którymś miejscu, bo ja tylko znam Pismo Święte ze słuchania, że jeżeli brat przeciwko tobie wystąpi w ciągu dnia siedmiokrotnie i przyjdzie, tu jest ten warunek, i poprosi cię o przebaczenie, to przebacz mu. Jak się to skomentuje?
Jeszcze raz niech pan przeczyta, bo słabo pana słychać.
Cytat brzmi tak. Jeżeli brat przeciwko tobie w ciągu dnia wystąpi siedmiokrotnie i przyjdzie i poprosi cię o przebaczenie, przebacz mu. A więc jest ten postawiony warunek. Brat ma przyjść i poprosić mnie o przebaczenie. Jak się to skomentuje?
To jest Ewangelia świętego Łukasza, tak?
Nie pamiętam, bo ja znam tylko Pismo Święte ze słuchania. Ja nie jestem chrześcijaninem.
A, rozumiem. Tak, bo zwracam uwagę też na formę pewnego przykładu tam w ciągu dnia, ale to jest z Ewangelii Łukaszowej. Tak, zwróćmy uwagę, że znowuż pojawia się liczba 7. I w tym przypadku, oczywiście tak jak każdy symbol, każdy użyty obraz ma swoje znaczenie, 7 tutaj oznacza właśnie pełnię, nie siedmiokrotne odliczanie, tak jak to jest w przypadku świętego Piotra w tej niedzielnej Ewangelii, ale w ustach Jezusowych ta liczba ma swoje symboliczne znaczenie. 7 to znaczy zawsze, kiedy przyjdzie do ciebie. I oczywiście kontekst tej Jezusowej wypowiedzi zwraca uwagę na to, że na aktywność ze strony winowajcy. Rzeczywiście ten aspekt w niedzielnych czytaniach nie został uchwycony, bo właściwie nie ma mowy o nim, chociaż jeden i drugi sługa z przypowieści prosi o przebaczenie. A więc oczywiście wtedy, kiedy nasz winowajca, czy mówiąc językiem ewangelicznym, nasz dłużnik, człowiek, który nas skrzywdził, przychodzi do nas i prosi nas o przebaczenie, mamy przebaczać. I wydaje się to oczywiste, to nawet już nie tylko z chrześcijańskiego punktu widzenia, ale nawet czysto ludzkiego, z takiego humanizmu, z relacji między nami. Przecież nie powinniśmy trwać w zacietrzewieniu, w jakimś ciągłym sporze. Owszem, a więc tu mamy ten aspekt społeczny, kiedy człowiek przychodzi i nas prosi, ale niedzielne czytania kierują nas ku wyższej doskonałości, abyśmy umieli także przebaczyć wtedy, gdy nie jesteśmy o to proszeni. Aczkolwiek powiadam, i na to chcę zwrócić już uwagę w końcowej części, w podsumowaniu, że jeden i drugi sługa, zarówno ten z tym gigantycznym długiem, jak i ten ze 100 denarami, obaj proszą o umorzenie długu, prawda? Obiecują spłatę. A wracając do pytania pana tutaj ostatniego naszego rozmówcy. W tym przypadku jesteśmy, prawda, wezwani do tego, abyśmy umieli zawsze przebaczyć wtedy, kiedy jesteśmy o to proszeni. To 7 zachowuje w tym przypadku swoje symboliczne znaczenie, a więc zawsze.
Pięknie, dziękujemy. Już podsumowanie naszej katechezy było, a teraz jest przywilej zawsze gościa, że pozdrawiamy. Czy jeszcze jakieś zdanie, czy katechezy, tak, czy podsumowanie tej nauki?
Tak, ponieważ wiemy, że jednak przebaczenie to wyszło także i w telefonach, prawda, w wielu telefonach jest, nie chcę mówić sztuką, bo sztuka to w przypadku byłoby rozumiana jako czysto ludzka zdolność. Na zasadzie właśnie o już talentu, nie talentu jako jednostki wagowej, ale naszej zdolności. Przebaczenie jest łaską. To musimy sobie to uświadomić. Każdy z nas, jak to słyszeliśmy już w dzisiejszej audycji, usłyszymy w najbliższą niedzielę, każdy z nas należy do Pana. I wiemy, że wszyscy zgrzeszyliśmy, jak mówi Paweł Apostoł, i pozbawieni jesteśmy chwały Bożej. Ale możemy skorzystać z tego ogromu miłosierdzia, zanurzyć się w tym bezmiarze Bożego miłosierdzia i możemy zostać uwolnieni od własnego ciężaru grzechów. Potrzeba jednak tylko dwóch rzeczy. Po pierwsze, prosić, właśnie o tym wspomniałem przed chwilą, z nadzieją na skreślenie naszego zapisu dłużnego. Co mówi Pan do owego niemiłosiernego sługi? Darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. I przebaczył. A po wtóre, należy postępować zgodnie z tym, co znamy od dzieciństwa i co przywołałem na samym początku audycji. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jakże wymownie w tym kontekście brzmi pytanie Pana z dzisiejszej, z niedzielnej Ewangelii. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim, zwróćmy uwagę, współsługą? Jak ja ulitowałem się nad tobą, to współsługa nabiera tutaj braterskiego wymiaru. Można więc powiedzieć, że udzielenie nam amnestii wobec kary i długu, oczywiście tej duchowej amnestii, czyli przebaczenia, zależy od jednego małego słówka – jako. Owo jako może więc wystąpić w tym procesie przebaczenia jako nasz świadek uniewinniający bądź oskarżający, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom. Dziękuję także za obecność.
Jest okazja, by pozdrowić ksiądz doktor Mariusz Madziński wraz ze swoimi parafianami. Są kaplicy na dole w sali pielgrzyma i tutaj w studio. To może ci obecni w studio chociaż powiedzą swoje imię.
Tak,
bo się cieszą, że są boczki, boczki hełmońskie.
Tak. Jurek, mam na imię. Pozdrawiam swoją najbliższą rodzinę. Telewizję Trwam, Radio Maryja, no i proboszcza Mariusza.
Dziękujemy. Pani?
Moje imię Wiola. Chcę pozdrowić męża Krzysztofa, szóstkę naszych dzieci i wnuczka Mateuszka.
Brawo, pięknie.
I całą parafię Boczki Chełmońskie.
Boczki Chełmońskie. Tak, są Lipce Rejmontowskie, są Boczki Chełmońskie.
Tak. Ta sama diecezja, łódzka. Tak.
A ja serdeczne Bóg zapłać swojemu synowi, księdzu Mariuszowi Szmajzińskiemu, że mogę tu być z nim i przy nim razem w studiu Radio Maryja. Pozdrawiam swoich księży w Łodzi z parafii świętego Antoniego i z radio, koło Radio Maryi. Maryja, Ewelinę, naszą
opiekunkę. Pozdrawiam gorąco.
Tak, Wandeczkę, Marysię. Wszystkie koleżanki i swojego braciszka.
Tak jest.
Jana.
Bardzo prosimy. Pan, pani, pan, tak? Śpią.
Na imię Władysława i pozdrawiam całą moją rodzinę.
Pozdrawiamy. Pan?
Ja mam na imię Krzysztof, pozdrawiam swoją rodzinę.
Pan Krzysztof z Boczków, tak?
Też. Wojskie.
Pani czytająca czytanie.
Na imię Władysława. Jestem z parafii Świętego Ducha, no tak z tymi boczkami, z księdzem Mariuszem, bo był w mojej parafii wcześniej. Pozdrawiam moich parafian, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, całą rodzinę, krewnych swoich, rodzinę przede wszystkim, no i wspólnotę Kana Złowicza, od ojców PR-ów, łącznie z ojcami i
pozdrawiamy gorąco. Dziękuję. I pan jeszcze został.
Na imię Stanisław, pozdrawiam żonę Annę, moich synów Łukasza i Adama i całą bliższą dalszą rodzinę.
Pozdrawiamy, no i resztę też grupy, tak, która na dole jest.
Pozdrawiamy tak całą parafię świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich. Ja ze swej strony bardzo serdecznie pozdrawiam księdza biskupa Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego.